Czy jest ktoś, kto pana wspiera na przykład w Radzie Nadzorczej ZUS-u w jakiś sposób w rozprowadzeniu tej idei?
Proszę państwa, jak kancelaria premiera przekazała komunikat, że zostałem przewodniczącym, to Hańka Bochniarz wysłała do Rady Nadzorczej Jeremiego Mordasewicza. Więc coś się zaczęło dziać. Bo Rada Nadzorcza ZUS-u to jest taka mała komisja trójstronna. Ona nie ma uprawnień nadzorczych, nie ma uprawnień kontrolnych. Ona ma takie uprawnienia, jakie są wylistowane w artykule 75 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Więc tak, prezesa nie wybiera, bo to premier. Na wniosek prezesa wybiera członków zarządu. Ale musi być wniosek. Sama nie ma takiej możliwości. Plus zatwierdza budżet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ma prawo oceny projektów ustaw dotyczących systemu emerytalnego. No i poza tym to jeszcze sobie możemy pogadać. I proszę sobie wyobrazić, że w grudniu, na ostatnim posiedzeniu w ubiegłym roku, jednomyślnie Rada Nadzorcza, składająca się z czterech przedstawicieli rządu, czterech przedstawicieli pracodawców, trzech central związkowych i jednej centrali emerytów, jednomyślnie upoważniła mnie do napisania listu do pana prezydenta, że jest kiepsko, a będzie jeszcze gorzej, panie prezydencie, trzeba coś z tym zrobić. Więc akurat w Radzie Nadzorczej to absolutnie jest zrozumienie tego problemu, jeśli chodzi o FUS. W Radzie Nadzorczej nie można się porozumieć w sprawie ZUS-u. No bo przedstawiciele związków zawodowych chcą wyższych pensji, tych lepszych kibelków, a przedstawiciele pracodawców mówią, a po co wam to? Natomiast jeśli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i zagrożenia, które widać z powodów demograficznych, finansowych, to w zasadzie nie ma między nami żadnej różnicy.
Czy jest w takim razie, są jakieś dowody na to, że ta diagnoza znajduje też posług w rządzie, czy w zarządzie nawet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
Pani prezes w końcu się zdecydowała po wielu latach udzielić wywiadu, w którym powiedziała dokładnie to samo, co ja. No z jednym wyjątkiem, jak się dziennikarz jej zapytał, czy to prawda, że ZUS bankrutuje za 9 lat, to ona powiedziała, no absolutnie, co ten Gwiazdowski, bo tak nie można mówić. Kłopot polega na tym, że ja nigdy tak nie powiedziałem. Ale to sobie wyjaśniliśmy dopiero później. W tym wywiadzie diagnoza stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest absolutnie taka sama. No bo ludzie, którzy tę diagnozę sporządzali, przeczytali, wiedzą, co tam jest napisane. I to od dawna było wiadomo.
Czy mam rozumieć, że należy pan do zwolenników tego poglądu, że sama idea przymusowych ubezpieczeń społecznych jest czymś, być może czymś niekonstytucyjnym, albo w ogóle wbrew, szerzej wbrew człowiekowi, wbrew jego samodzielności?
No, z całą pewnością ona jest zgodna z konstytucją, tą pisaną. Ona jest zgodna z tą konstytucją pisaną, natomiast nie jest zgodna ze zdrowym rozsądkiem. Tylko proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie można ludzi, od których zbierało się składkę pod przymusem przez szereg lat, zostawić bez świadczeń. Więc każdy system, który będzie się chciało zbudować od nowa, musi uwzględniać po pierwsze 8 milionów emerytów i rencistów, którzy dzisiaj biorą świadczenia, po drugie, 12 milionów pracujących, którzy już przynajmniej w kawałeczku jakimś prawo do tych świadczeń w przyszłości, jak przejdą na emeryturę, nabyli. Dziś system można budować od nowa dla nowych ludzi wkraczających dopiero na rynek pracy. To do tych ludzi jest następujące przesłanie. Będziesz płacił podatki, ty nawet nie będziesz wiedział, że płacisz składkę na ubezpieczenie społeczne, bo to twój pracodawca zapłaci podatek od funduszu wynagrodzeń. Czy ktoś wiedział, Zagierka, że przedsiębiorca, w którym pracuje, płaci podatek od funduszy wynagrodzeń, nikt nie wiedział, nikogo to nie obchodziło. Ale za to, mój drogi młodzieńcze, na starość, jak skończysz 165 albo 7 albo 70, w zależności jak będzie wówczas wyglądała sytuacja lat, to będziesz mógł liczyć od państwa na 500 zł albo może 700. W myśl idei, że państwo nie może dopuścić do tego, żebyś umarł z głodu na ulicy. Natomiast jak chcesz mieć więcej, to po pierwsze zrób dzieci, po drugie oszczędzaj. Ale żadną miarą nie można próbować przerzucać dziury, która jest, na tych, którzy absolutnie nie są temu winni, czyli na tych, którzy dzisiaj biorą świadczenia. Pierwszą rzeczą ze świadczeniami dzisiaj pobieranymi jest sposób ich waloryzacji. Ja absolutnie jestem zwolennikiem waloryzacji kwotowej, nie procentowej. Wszyscy uprzywilejowani, czyli ci, którzy mają wyższe emerytury, mówią: skandal. Dlaczego każdemu porówno? Przecież myśmy oszczędzali. Gówno, żeście państwo oszczędzali. Wam się wydawało, że oszczędzacie, ale pieniądze szły na emerytury waszych dziadków. To był system oszukańczy i nie możemy dłużej udawać. Nie możemy dalej oszukiwać. W momencie, gdy człowiek przechodzi na emeryturę i zaczyna brać świadczenie, to wówczas, moim zdaniem, działa zasada absolutnej równości. Nie ma równości, jak pracujemy. Ktoś umie więcej, pracuje więcej, więcej zarabia. Ale w momencie, kiedy bierze z systemu, to wszyscy mają równe żołądki. Dlatego ja absolutnie jestem za tym, żeby emerytury państwowe były równe dla wszystkich. Oczywiście dziś nie może to dotyczyć tych, którzy mają prawa emerytalne, bo dzisiaj równa emerytura dla nich oznaczałaby jedno: wszyscy do tej najwyższej. Co oczywiście oznacza bankructwo państwa natychmiast, bo nie ma tyle pieniędzy. Więc dzisiaj tym ludziom można tylko i wyłącznie wprowadzać równe kwotowe waloryzacje. Natomiast dla tych, którzy jeszcze żadnych składek w życiu nie płacili, to przesłanie powinno być jasne i oczywiste. Nierówni jesteście w momencie własnej aktywności zawodowej. Ci, którzy będą lepsi, więcej zarobią. Będą mogli więcej oszczędzić. Będą mogli więcej dzieci utrzymać, żeby zachować swój poziom życia również na emeryturze. Natomiast na emeryturze od państwa każdy może liczyć tyle samo.
Nie lepsze jest tego rodzaju rozwiązanie, że państwowe ręce precz od wszelkich świadczeń emerytalnych, sami pracujemy, sami zarabiamy, sami zapewniamy sobie przyszły byt. Te pieniądze, które są zabierane nam, niech by zostawały w naszych kieszeniach.
Jest taka zasada Grocjusza. Grocjusz był filozofem tworzącym w XVI wieku. Jednym z tych, no, nie był liberałem, ale był jednym z tych filozofów, na których myśl liberalna bazowała. I to on jest autorem powiedzenia pacta sunt servanda. Jeżeli byśmy chcieli zrobić tak, jak pan mówi, to oznaczałoby tylko i wyłącznie jedno. Ludzie z dzisiejszymi świadczeniami emerytalnymi jutro nie dostaną pieniędzy. Więc to nie jest liberalne podejście.
Ale zastosujmy to do tych, którzy wchodzą na rynek pracy.
Tak jest. Do tych, którzy wchodzą na rynek pracy. Kłopot jest jeden. Byśmy musieli jeszcze zlikwidować demokrację. Bo niestety w systemie demokratycznym ludzie, a jest ich większość, ci, którzy się nie napłodzą dzieci, nie ubezpieczą, nie oszczędzą, pójdą i zagłosują na kogoś, kto im powie: halo, halo, ja wam dam. Z całą pewnością tak zrobią. W związku powyższym, z całą pewnością państwo demokratyczne nie ucieknie przed finansowaniem tych podstawowych choćby emerytur przyszłym pokoleniom emerytów. Więc mając świadomość tego, nie tylko tego, jaka jest sytuacja demograficzna, ale również mając świadomość tego, co to jest demokracja, jaka jest natura człowieka, to trzeba tworzyć rozwiązania, które nie będą z tym sprzeczne. Nie tylko z fizyką, ale także z psychologią społeczną.
Ja chciałem zapytać jeszcze o te elementy lekarstwa, które pan podał, lekarstwa na te na tą jakby czarną wizję, która nam grozi od 2015 roku. Jak daleko można, pan mówił o radykalnym obniżeniu składek na ZUS, jak daleko można się posunąć? Na jakim poziomie one powinny być? Dzisiaj to jest 45%.
Dzisiaj 45% na ZUS,
tak.
I co najmniej 19% podatku dochodowego, więc razem 65%. My chcemy, żeby ten fundusz wynagrodzeń opodatkowany był stawką 25%, czyli obniżamy efektywne opodatkowanie pracy o 40 punktów procentowych. Ze średniej 65 na 25.